to jest coś, co Stany są w stanie zrobić na zasadzie nie oddajemy tego tematu, reagujemy tym, co mamy, czyli wojskiem.
Akurat to jest zdanie, które nie sądziłem, że kiedyś wypowiem, że Stany przegrały wyścig technologiczny.
Powiem ci, jak to widzi Elon, przyszły imperator Marsa.
I nie tylko.
Nie tylko. Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Jak takie stare wujki na weselu. Dzień dobry, dzień dobry.
Witam, witam.
Tak. Mówi do was Kamil Staroch.
I Grzegorz Sobutka.
A to jest podcast Iconic. I w tym odcinku będziemy rozmawiać o energii.
I AI,
oczywiście. I AI.
I jak to się w ogóle wszystko łączy.
Tak, tak. To, co mnie fascynuje jako wstęp do tego tematu, to właśnie ujęcie energii elektrycznej jako jednego z ograniczeń rozwoju sztucznej inteligencji.
W Stanach głównie.
Już masz moją uwagę. Mów dlaczego.
Bo opieramy się na tym, że faktycznie Grzegorz tam mi podrzucił fajny materiał o tym problemie z brakiem energii i za wolno rozwijającymi się sieciami elektronicznymi, co spowalnia cały przemysł AI i budowę hubów w Stanach. A na przykład Azja i Chiny mają się już lepiej.
Tak, tu prawdopodobnie może to wynikać z tego, że Azja i Chiny ruszały z rozwojem później trochę, więc jak już kładły kable, to kładły lepsze. To jest
i
to,
więcej.
I więcej. Nie? Od razu jakby widząc, co się dzieje i jakie będzie zapotrzebowanie na zachodzie. Nie?
No to na zachodzie jest problem. Jest problem, bo są budowane wielkie huby, które najprawdopodobniej dobudowane nie zostaną, bo nie ma energii, która by obsłużyła te huby.
Konkretnie nie ma infrastruktury, tak? W sensie nie ma kabli, które by do nich dociągnęły tą moc, tak?
W Stanach, głównie w Stanach. I tam jest problem taki, że jest produkowane tyle chipów, tyle urządzeń, że za rok, dwa będziemy produkować, oni będą produkować, nie my, więcej chipów niż tych kabli i słupów wysokiego napięcia, co spowoduje według niektórych drastyczny spadek rozwoju sztucznej inteligencji. Z czym ja się nie zgodzę, ale to zaraz przejdę, bo nie wiem, czy czytałeś
nie czytałem
o Singapurze.
Nie, ale... zakładasz, że zabraknie pieniędzy na zbudowanie infrastruktury, czy...
Nie, no to jest jakby w Stanach po prostu nie nadążają jej budować. Jest taki wzrost budowy hubów i rozwoju sztucznej inteligencji, że oni nie nadążają robić tych sieci energetycznych. Mhm. Bo ja mam był pomysł, żeby modułowe elektrownie atomowe składać obok i podłączać te nowe huby do tych modułowych reaktorów, tudzież budować w ogóle elektrownie przy hubach. Mhm. No to jest zasadniczy problem, no bo żeby zbudować przy hubie elektrownię, no to koszty idą drastycznie w górę. Tak. To jest coś, co wydaje mi się, że ten przemysł AI nie jest w stanie jeszcze przynajmniej dźwignąć na łopatki i budować sobie elektrownię przy swoim hubie. Mhm.
No wiesz, na szczęście akurat takie rzeczy jak elektrownie, infrastruktura drogowa, no bardzo często rządy państw, mając na uwadze, jak bardzo jest to krytyczna technologia, żeby się u nich rozwijała, łatwo rozdają pieniądze podatników.
Wiesz co, i tutaj właśnie ten Singapur, o którym mówię, no, mówiłem, przepraszam, bo... Okazuje się, że jak słusznie zauważyłeś, jak AI zaczęło się rozwijać, to Singapur złapał wiatr w żagle i zajarzył. Ej, dzieje się, będzie dużo, walimy pieniądze w infrastrukturę. Mhm. I teraz jest sytuacja, gdzie OpenAI otwiera swój pierwszy hub rozwojowy w Singapurze właśnie. Czyli to jest pierwszy raz, z tego co się orientuję, gdzie duży, taki wielki big tech ucieka ze Stanów do Singapuru. Do miejsca, gdzie ta energia, Singapur jest w stanie zapewnić zapotrzebowanie energetyczne do rozwoju hubów. Mhm. I to nie Google, nie Perplexity, nie cokolwiek, tylko OpenAI wykonuje pierwszy ruch. I zobaczymy. No, to jest dla mnie niesamowicie ciekawe, bo no, Chiny wiadomo, że są off the limits, przynajmniej na razie. Sytuacja jest na tyle napięta i gospodarek, wyścig jest na tyle, wydaje mi się, zacięty, że nie ma szans.
Siły polityczne wejdą, tak, wchodzą nie tędy.
Tak, tak. No i tutaj wchodzą te pomniejsze kraje, typu właśnie Singapur, który dobrze wyłapał moment i swoją infrastrukturę nastawił właśnie na to, żeby przyjmować do siebie technologiczne firmy, które chcą się rozwijać.
Mhm. Wiesz co, dla mnie jest to szokujące, że taka rzecz, tak prosta i tak stara technologia jak prąd, może być problemem w rozwoju technologii tak nowoczesnych jak AI. I to jest o tyle ciekawe, że ja mieszkam w domu jednorodzinnym i on ma fotowoltaikę. I my podlegamy problemowi infrastruktury. W sensie prąd, który my produkujemy, bardzo często nie dociera do elektrowni, bo w szczycie po prostu infrastruktura nie wyrabia. I ja rozumiem, że jest to problem rozproszonej, dużej infrastruktury i nie mam jakiegoś wielkiego, nie jest to dla mnie koniec świata. Rozumiesz, jestem w stanie zrozumieć ten problem. Mamy dwa samochody elektryczne, które się tankują z tego wyprodukowanego przez nas prądu i gigantycznym jest to dla mnie zaskoczeniem, że nie ma tutaj już gotowej technologii, która mówi: dzień dobry, my jesteśmy elektrownią, proszę nam przekazać zarządzanie waszymi bateriami, kiedy one są podłączone. W zamian będziecie dostawać to i to. I dzięki temu wszystkie samochody elektryczne w Polsce stają się rozproszoną elektrownią.
No tak. Tak?
Czyli w momencie, kiedy jest taki dzień jak dzisiaj, tu nasi słuchacze i oglądacze tego nie widzą, ale jest przepiękny letni dzień, więc ta produkcja jest gigantyczna, to te samochody są załadowywane, a potem wieczorem oddają część tej energii z powrotem do sieci. Jakby i robią to w formie rozproszonej, w sensie jakby jest jeden samochód elektryczny w tej części Okuniewa, drugi w tamtej części Okuniewa i tak wokół one są, więc ta sieć nie musi pchać tego prądu od elektrowni wszędzie, tylko tutaj jest to na miejscu, nie? Wiem, że w przypadku AI no to to zapotrzebowanie na baterie i na własną produkcję musiałoby być gigantyczne, ale nadal jestem zaskoczony, że nie ma w tym kierunku działań.
Nie ma, ale to powiedziałeś, że problemem jest prąd. Ja bym szedł w inną stronę. Problemem jest właśnie infrastruktura. Infrastruktura jest podlegająca pod władzę.
Tak.
I dla mnie szokujące jest to, że Stany, czyli w zasadzie ta cała Dolina Krzemowa, 2 czy 3 lata temu nie zorientowała się, hej, idzie coś wielkiego, musimy przepompować kasę tak bardzo i tak przyspieszyć, żeby jakby sieć była wydolna. I nikt na to nie wpadł. Problem pojawia się już dzisiaj. I ile? 4 lata? Odkąd zaczęła się rewolucja? I oni dzisiaj się obudzili, że tak naprawdę się obudzili i nie pociągniemy tego. I nie ma szans, żeby to pociągnąć.
Tak. Muszę ci powiedzieć, że przepraszam, byłbym chory, jeżeli bym do tego nie nawiązał. Dlatego wydaje mi się, że firmy, które postawią na rozwój lokalnych modeli, lokalnych, czyli w sensie, które będą większość swojej mocy obliczeniowej brały z komputera albo z telefonu użytkownika, czują pismo nosem. Mogą czuć, że jeżeli AI wejdzie pod strzechę, także każdy użytkownik domowy będzie zadawał codziennie po kilkadziesiąt zapytań do AI. Bo tak teraz nie jest. Nie? To nie jest ten poziom. Nie? To może w każdym domu pewnie jest jedna osoba, która ogarnia AI, ale też nie korzysta z tego za często. Nie?
To prawda.
Ale prawdopodobnie za 5 lat będzie tak, że już każdy będzie, nawet nie będzie wiedział. Nie? Więc jeżeli ta ilość zapytań spłynie poprzez sieć do serwerów, to one będą trzeszczeć i nie wyrobią. Nie? Więc firma, która obstawi, że dobra, to zróbmy 80% z tych, nie wszystkie, tylko zróbmy 80% z tych zapytań, to najprostsze. Lokalnie użytkownika, przecież on nie zwrócił uwagi na to, że mu wzrósł rachunek za prąd. Tak bardzo, nie? Potem po co powiem, no cóż, jakby to te obrazki, filmiki, które...
Tam była klauzula małym drukiem, że...
I bokiem napisałem. Rachunek za prąd may vary. Widely. No, więc... No i tu jedzie Apple. Raz użyję tej nazwy. Sorry, już wiem, że to jest materiał dla makoholików i my rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku, ale dlatego mi się wydaje, że nie tylko rozproszone centra obliczeniowe, ale też przerzucanie obliczeń lokalnie na komputer użytkownika, na telefon użytkownika, nie? Na tyle, na ile możesz. Bo rozumiesz, wygenerowanie tekstu, analiza dokumentu nie musi być robiona w data center, nie?
No nie.
Wygenerowanie obrazka, tam zależy jak skomplikowane, nie? Wideo, okej. Okay.
Ale to chyba Google trochę w tą stronę kombinuje, bo ostatnio było dość głośno, że po cichu Chrome instaluje lokalnie właśnie jakieś takie mikro miejsce, w którym są przetwarzane dane, więc to nie jest tak daleko do przodu.
Tak, także uciekają z obliczeniami.
No, nikomu oczywiście o tym nie powiedzieli, ale mamy wspaniałe serwisy, które wyłapują takie rzeczy. No i było trochę... Trochę problem polegał na tym, że Google nikogo nie spytało. Zrobiło to po cichutku, z nadzieją, może nikt się nie zorientuje.
Niesamowite, bo mi się akurat teraz skojarzyła ta afera, jak Apple nie zapytało użytkowników, ani nawet nie poinformowało o tym, że będzie zakładać kagańce na procesory w momencie, kiedy jakość baterii spada. Nie? I też absolutnie nawet nie poinformowali. Nie? No, więc moim zdaniem tędy drugi kierunek rozwoju jest dokładnie odwrotny i moim zdaniem nie ma sensu, ale tak czy inaczej o nim powiem. Jest teoria, żeby centra obliczeniowe umieszczać w kosmosie. I teraz tak. Powiem ci, jak to widzi Elon, przyszły imperator Marsa.
I nie tylko.
Budujemy sobie centrum obliczeniowe w kosmosie, dowalamy mu paneli fotowoltaicznych i obliczenia wysyłamy przez Starlinka, znaczy zapytania obliczeniowe i wyniki tych obliczeń przesyłamy z powrotem na Ziemię przez Starlinka. Powiem ci, jakie to ma zalety.
Ja widzę już jedną poważną wadę.
Zaraz do tego przejdziemy. Zaletę, ja podejrzewam, że dla Elona ma to niesamowitą zaletę.
O, na pewno.
W zasadzie jest to nie wiadomo pod czyją jurysdykcją. O ile się nie mylę, kosmos to są wody morskie, eksterytorialne. Jakby on najbliżej jest podobny do tego i do Antarktydy pod względem prawnym, ale tu by się przydał nam prawnik, który by nam o tym powiedział. To tak, taka zapowiedź przyszłego odcinka. Więc w zasadzie ciężko byłoby to regulować. W sensie wiesz, co on tam może obliczać. Bo to nie wiadomo było, pod którą jurysdykcję podpada. Dawaj wady, które widzisz w tym rozwiązaniu.
Monopolizacja. Już sam na wstępie powiedziałeś. Dane są przesyłane przez Starlinka, czyli przez Elona Muska, który ma dostęp do absolutnie wszystkiego.
Tak.
I wtedy faktycznie staje się imperatorem.
Tak, to jest centralizacja pionowa. Od początku do końca cały łańcuch jest jego.
No, dosłownie, monopol. A tak. Monopol nigdy nie jest dobry.
To jeszcze nie jest monopol, bo inni mogą sobie, ale to jest jakby robić swoje obliczenia, ale rzeczywiście on jest od początku do końca i nie ma nic po drodze, z czym on musi się układać i dogadywać. On jest całością. Nie? Tutaj są jeszcze inne wady. Wadą jest chłodzenie. Bo wiem, że ludziom się wydaje, że w kosmosie jest zimno, ale tak naprawdę w kosmosie jest problem z przekazywaniem energii. Nie? Więc jeżeli masz coś, co jest gorące, to ciężko się to wychładza. I jak patrzymy na przykład na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to widać na zdjęciach bardzo duże połacie paneli fotowoltaicznych, ale widać też takie białe struktury podobne do paneli fotowoltaicznych. To są radiatory. Mhm. To jest coś, co oddaje temperaturę w kosmos. Nie? Jakby musi być duża powierzchnia, żeby tam to...
Czyli ciepło wchodzi do radiatora, chłodzi się na zewnątrz, wraca...
Tak, wraca
jakby
już
ktoś
wychłodzone. Tak, tak jest. Tak. No to mamy to w komputerach. Tylko, że tam muszą być olbrzymie, bo...
Jest problem z przekazywaniem.
Jest problem z przekazywaniem, tak. A chłodzą w zasadzie tylko i wyłącznie moce obliczeniowe, trochę silników i ludzi, którzy tam sobie
są. Stacjonują.
I produkują ciepło. Natomiast centra obliczeniowe będą produkować gigantyczne ilości ciepła.
Tak. Tak, to
A wydajność paneli fotowoltaicznych wcale nie jest wybitnie większa na orbicie niż
tutaj.
W zasadzie dociera tyle samo. No tam. Więc to jest... Więc moim zdaniem Elon tak naprawdę nie wierzy w to, że te centra będą tam.
Ja myślę, że jest świadom, że nikt mu na to nie... No bo nie pozwoli z racji tego, że no ile jest takich organizacji czy firm typu firmy Muska, które mają sieć, całą sieć dookoła globu swoich satelitów, które mogłyby to przekazywać.
Dobra, a jak to się ma do tego, czy ktoś mu pozwoli, czy nie?
No bo mówisz, że to wody, to najbliżej jest do wód morskich.
Pod względem prawnym.
Prawnym.
Mhm. I to jeszcze eksterytorialnych, w sensie, no że tak, to nie jest część tak. podległa, więc tam nie za bardzo można mu się do tego przywalić, bo...
Znaczy, wiesz, no, terytorialnie no to nikt mu się za to nie przywali, ale przywalą się właśnie za to zbieranie informacji wszystkich, za przechowywanie, za procesowanie tych informacji, bo umówmy się, to nie jest tak, że one sobie lądują, nikt ich nie dotyka i nikt ich nie sprawdza. No tak. Jakby on siedzi, to są moje teraz informacje i jak wam się nie podoba, że ja będę je przetwarzał, to sobie nie korzystajcie. Tak, nie? Tak. No i teraz pytanie...
To jest mój ulubiony tekst w czasie rozmów z jakąś tam pomocą technologiczną, techniczną, czy tam z serwisami, że jeżeli się nie zgadzacie na to, proszę się rozłączyć. Wasza usługa, która nie działa, a jeżeli ja się nie zgadzam na to, że mnie nagrywacie, proszę się rozłączyć.
Tak jak mówił jeden nasz short, mój las, moje zasady. Dziękuję. Więc myślę, że tutaj będzie ten problem, nie? Że przetwarzanie danych. Jeśli chodzi o kosmos.
To jest wyzwanie. Moim zdaniem akurat ten problem by obszedł. Na zasadzie pewnego takiego stwierdzenia jestem na Cyprze. Nad Cyprem. Rozumiesz? W kosmosie terytorialnym Cypru. I bzdury, nie? Więc myślę, że to było... Podejrzewam, że technicznie jest to ciężkie do wykonania, bo ilość kilogramów, które tam trzeba wynieść, jest po prostu bardzo droga. Wydaje mi się, że akurat najlepszym rozwiązaniem energii elektrycznej są centra obliczeniowe pod ziemią. Z jakimś reaktorem atomowym. Albo z źródłami geotermalnymi, które polegają na tym, że sobie wydobywasz ciepłą wodę, ogrzewasz jakąś, rozpędzasz jakąś turbinę, w pompę wywołujesz tą wodę z powrotem, ona się tam ogrzewa i tyle. I masz w zasadzie z racji tego, że twoim źródłem zasilania jest de facto ciepło planety, no to masz de facto perpetuum mobile, nie?
Znaczy, bo tutaj dotykasz trochę innego problemu, bo mówisz o źródłach tego prądu, a wydaje mi się, że to nie tu leży problem.
Tak, tak.
Problem nie leży w tym, jak, z czego generować i w jaki sposób ten prąd, tylko jak go dostarczyć. To jest ten problem.
Tak.
Przynajmniej w Stanach.
Tak, dlatego ja podejrzewam, że tutaj to rozwiązanie jest takie, że kopiesz sobie dziurę, wsadzasz to wszystko pod ziemię, więc chłodzenie masz za darmo, wsadzasz tam reaktor atomowy. No, ten, który buduje centrum obliczeniowe.
No to przynajmniej tam według tych źródeł, z którymi ja się zapoznawałem.
Po prostu bardzo drogo.
Będzie za drogo. Mhm. To będzie nieopłacalne. No i myślę, że tutaj wchodzą kraje, które są właśnie jak Singapur, które pompują absurdalne ilości gotówki w to, żeby tą sieć rozwijać na bieżąco i robić to szybko.
Tak, i zrobić to u siebie.
Bo Stany nie mają problemu z gotówką, żeby wpompować. Mają problem z czasem realizacji. Tu jest problem główny. Wow. Nie są w stanie tych sieci kłaść, żeby zaspokoić to zapotrzebowanie. Mhm. No i teraz będę wracał do tego Singapuru, bo na tym się, jakby, no to jest wielki deal. Pierwsza firma, która ucieka ze Stanów, gdzie wszyscy zawsze do tych Stanów lgnął. I OpenAI stawia na Singapur i Azję i ile jeszcze czasu, jak w zasadzie inni, no Google zakładam, że zostanie w Dolinie Krzemowej, bo to jest kolebka ich. Natomiast inne typu Cloud czy Perplexity, co stoi na przeszkodzie, żeby się wynieść?
Ale to jest niesamowicie, jaka to jest szansa dla krajów, które chcą się rozwinąć. No, co stoi naprzeciwko jakiemuś państwu afrykańskiemu stwierdzić, hej, chłopaki, tu proszę budujemy panele fotowoltaiczne, dodatkowo do tego dołożymy jakąś przepompownię wody, żeby w nocy też, żebyście mieli, w sensie jakby zrobimy sobie baterię szczytowo-pływową, tak się chyba nazywają te jeziora, które są zamienione de facto w gigantyczne baterie po prostu. Więc tak, mamy bardzo dużo energii elektrycznej, zbudujemy to wszystko dla was, nadwyżki weźmiemy sobie dla naszych miast, bo pewnie będziecie mieli skoki w tym, więc my będziemy sobie to brać. No i to jest w zasadzie nasza szansa.
Ba, dajemy wam preferencyjne jeszcze ceny na ziemię pod wasze centra.
Tak. Bo zależy nam na tym, żebyście przynieśli nam ten swój big tech i sobie...
No to był, z tego co czytałem, to właśnie był plan Singapuru. Mhm. Jak zaczęła się rewolucja AI, to ktoś się tam zorientował, mądry i przy władzy. To jest nasza szansa.
Tak.
I myślę, że teraz razem z przeniesieniem OpenAI do jakichś tam, ma być super ultra rozwojowa placówka, która będzie skupiała się na innowacjach. Ktoś się tak wstrzelił idealnie i niewykluczone, że za kolejne 3 lata Singapur będzie kolebką data center rozwoju sztucznej inteligencji.
Tak. Tak, bo jest to de facto nowe rozdanie. Nie? Gdzie po prostu wszystkie kraje sobie się rozwijały i tak dalej, rozwijały sobie przemysł, a tu nagle okazuje się, że nic nie potrzebujesz. Nie, nie potrzebujesz fabryki chipów, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o rozwój istniejących data center, które możesz zbudować za pomocą innych produkcji, tak? Wjeżdżasz po prostu de facto z niczym, no. Sieć energetyczna, dobrze postawiona elektrownia blisko i mówisz, obsłużymy wam i będziecie nisko opodatkowani, zapraszamy do nas.
No. Więc to chyba ten kierunek. Czy inne kraje zdążą? Czy na przykład, no bo przez lata, no to Dolina Krzemowa w Stanach. Tam wszystko było. I tam wszystkich ciągnęło, wszystkie startupy, wszystkie projekty, jakieś tech crunche i tak dalej. Wszystko w Dolinie Krzemowej. Czyżby to był czas, gdzie nową Doliną Krzemową jest Singapur? Moim zdaniem, jeśli są w stanie dostarczyć to, co zapowiadają, to tak, jak wyjdzie OpenAI, to Singapur staje dla świata z otwartą bramą i staje się gigantem.
Mhm. A jednocześnie powód jest tak banalnie prosty, że aż człowiek się zaczyna zastanawiać, czemu nie dowolny inny kraj.
Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że Stany na to nie wpadły.
Odpowiednio wcześnie.
Tak. No zawczasu. Jak się zaczynało to OpenAI, te wszystkie czaty, wszystkie chatboty i sztuczna inteligencja. Dla mnie w ogóle niepojęte, gdzie właśnie ta kolebka tych techowych nowinek i rozwoju. Nikt na to nie wpadł. Jak? Przez 3 lata przypuszczam, że byliby w stanie postawić sobie infrastrukturę energetyczną taką, jeśli ktoś by się zorientował, że nie byłoby problemu. Znaczy ktoś, rząd.
Wiesz co, myślę, że jeżeli miałbym obstawiać dlaczego, to dlatego, że nikt na poważnie nie brał pod uwagę tak dużego rozwoju w tym obszarze i tak dużych zapotrzebowań na energię elektryczną. W sensie, że to będzie aż tyle.
Wiesz co, bo tutaj trochę należy rozdzielić, no bo te sieci energetyczne to jest pomiot państwowy. To nie są prywatne sieci energetyczne. I nie wierzę, że nikt się nie zorientował w czas, Wydaje mi się, że nie zorientowały się odpowiednie osoby zasiadające na odpowiednich stanowiskach.
W sensie, że nie udało się do nich dotrzeć, że były pisane do nich listy, były spotkania, oni po prostu w to nie uwierzyli.
Wiesz co, no bo przede wszystkim popatrz na Stany i ten czas tej wielkiej rewolucji AI-owej, to był bardzo konkretny czas, burzliwy czas,
tak.
Zmian na najwyższych szczeblach władzy i teraz było gonienie swoich obietnic i jakieś tam dostarczanie i zmienianie ichszego kraju pod własne widzimisię, gdzieś to zostało ominięte. Mhm. I wydaje mi się, że przyjdzie Stanom zapłacić ogromną, jakby morderczą jakby cenę za to, że tego nie wyłapali.
Tak, no oni mają jeszcze siłę nacisku politycznego i militarnego, więc mogą jeszcze to gonić w ten sposób, że mogą narzucać swoje decyzje firmom za pomocą różnego rodzaju embargów, czy...
Albo Singapur stanie się kolejnym stanem.
No tak.
Nie pierwszy raz.
Bo trzeba będzie im dać demokrację.
Dokładnie, tak jest. Mało demokratyczny jest Singapur, więc...
Tak, musi być bardziej demokratyczny.
Prawie jak Kanada.
Tak. No dobra, wiesz co? Fascynuje mnie to, bo podejrzewam, że, żeby było jasne, to co powiedziałeś o tych reaktorach atomowych, takich małych, lokalnych, to może być absolutnie takim deal breakerem. W sensie, że rząd mówi, dobra, tam, nie zabierać mi się stąd, dostaniecie energię elektryczną. Wojsko wam ustawi reaktory atomowe.
Ale to nie jest wymysł firm. To był wymysł, jeśli się nie mylę, właśnie Trumpa.
No właśnie.
Tylko jak policzyli, to po pierwsze, no wiesz, sprowadzanie do takich mikro... No one są zasilane jakby... czym? Uranem.
No tak, materiałem radioaktywnym. Tak, no.
I produkują odpady. Nawet te małe. To będą małe odpady, ale wciąż będą i te odpady trzeba gdzieś składować, nie?
Tak.
No, zatem to są ogromne koszty. Jeszcze wiesz, małe modułowe reaktory, przypuszczam, że gdzieś ktoś jakieś już ma, natomiast przypuszczam, że nie widzimy ich na co dzień z racji tego, że koszty produkcji, utrzymania modułowego małego reaktora są po prostu nieopłacalne.
Zresztą no tak, ale na szczęście nie musisz go utrzymywać przez 10 lat. Możesz zacząć budować infrastrukturę elektryczną, która tam dowiezie normalnego rodzaju prąd, w sensie z normalnego źródła, a w międzyczasie postawić po prostu...
Czyli mówisz o tych tymczasówkach.
Tak. Jako, no rozumiesz, rok, dwa, tymczasowe, nie? No nie jest to, no to bardzo krótkie rozwiązanie, ale jednak tymczasowe.
To ja widzę inny problem przy takim rozwiązaniu, jak ty mówisz, tymczasowych tych reaktorów. No bo takie reaktory, ustaliliśmy już, że kupę kasy będą kosztowały. I co, będziesz się budował na rok, dwa? A co potem?
Wiesz co, one są...
Waste money, nie?
One mogą być chyba na ciężarówkach nawet. Bo na pewno są na statkach.
No tak. Kiedyś nawet były w śmigłowcach radzieckich.
Naprawdę?
Tak. Były śmigłowce radzieckie zasilane energią atomową. Miały LED, to jest ołowiane takie wielkie płyty. Nikt nie przeżył tych testów i już ich nie ma.
Niesamowite. Niesamowite, nie słyszałem. No dobra, no to wiesz co, no, wydaje mi się, że to są rozwiązania właśnie na rok, dwa, gdzie po prostu podjeżdżasz ciężarówką z takim reaktorem. No albo niestety, budujesz tymczasową elektrownię atomową, która będzie tam przez pewien czas. Albo będzie tam już zawsze, tylko będzie zasilać też miasto, które jest niedaleko. Nie? To jest to, jak zostanie to zrealizowane, jest już dla mnie drugoplanowe. Bardziej pierwszoplanowe jest to, że to jest coś, co Stany są w stanie zrobić na zasadzie nie oddajemy tego tematu, reagujemy tym, co mamy, czyli wojskiem.
Na pewno są w stanie? Bo wydaje mi się, że właśnie nie.
może tak. Mi by się wydawało, że są, ale skoro OpenAI się zabiera ze Stanów i przeprowadza do Singapuru, to wskazywałoby, że jednak widocznie nie są.
No więc właśnie. Ale to, że nie są, no to nie jest żadna tajemnica, bo mówię otwarcie, że nie wyrabiają się z infrastrukturą energetyczną i się nie wyrobią najprawdopodobniej. Gdyby dostępną opcją były te reaktory, no to one, to już by się działo, a się nie dzieje. OpenAI, jedna z największych, jak nie największa AI-owych firm, właśnie migruje do Singapuru. Więc coś jest na rzeczy. Gdzieś jest zgrzyt w tych całych reaktorach. Wydaje mi się, że tutaj wyścig jest już przegrany, jeśli chodzi o Stany.
No, fascynujące.
To jest akurat to jest zdanie, które nie sądziłem, że kiedyś wypowiem, że Stany przegrały wyścig technologiczny. Tak naprawdę to nie technologiczny, no, tylko energetyczny.
Tak. Budowy infrastruktury energetycznej. Nawet nie samej produkcji prądu, tylko dostarczania.
Tak. Ja przypuszczam, że prąd nie jest problemem, ale wybudowanie elektrowni nie jest problemem.
Ach.
Problemem jest dostarczenie w odpowiednie miejsca tej infrastruktury. O odpowiednim napięciu, powiedzmy, no bo tam też zapotrzebowanie wielkie.
Ja zakładam, że przyszłość w ogóle mocy obliczeniowej będzie rozproszona. W sensie, że najlepiej będzie mieć obliczenia wykonywane u klienta lokalnie w domu. A przynajmniej 80%, to co już mówię. W sensie, że to będzie cel.
Ja cię napomknąłem któregoś dnia o takim serialu Dolina Krzemowa, Silicon Valley. Tam był taki koncept zdecentralizowanego internetu i zdecentralizowanych data center. Jedną z opcji, która była w serialu, to było to, że kod tego zdecentralizowanego internetu pobrały lodówki jako aktualizację. Smart fridge. I po prostu ten internet stał po kawałeczku na lodówkach na całym świecie.
Można.
Kto wie? A jak już ustaliliśmy też w tym odcinku, wcale nie muszą o tym nas informować.
Nie muszą wcale, nie? Co robi twój telewizor, dlatego się tak grzeje? On oblicza coś.
Tak. Kowalski ogląda serial.
Tak, przez mój telewizor.
Tak.
No dobra, to kończąc ten odcinek. Ciekawi mnie, co to będzie. Absolutnie. I mam takie dziwne wrażenie, że dużo krajów mogło skorzystać z tej szansy. Mało tego, wydaje mi się, że za 3 lata nadal będziemy mogli powiedzieć, że 3 lata temu trzeba było pilnie budować infrastrukturę. I że każdy kraj mógł to zrobić, nawet Polska.
Już są głosy, że powinniśmy naciskać właśnie na to. Może to jest nasza szansa?
Tak. To jest nowe rozdanie.
Tak, ja będę obserwował z zapartym tchem rozwój sytuacji, czy faktycznie Singapur mnie fascynuje, że ktoś miał na tyle odwagi, żeby powiedzieć, jedziemy.
Budujemy.
Tak.
No dobra, to kończąc ten odcinek, ciekawi mnie, co wy myślicie na temat tego. Czy rzeczywiście każdy kraj mógłby zbudować taką infrastrukturę? Nie? Czy to była też szansa dla nas? Dobra, to dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mówiłem do was ja, Grzegorz Sobutka.
I Kamil Staruch. I to był podcast Iconic.
Super, dzięki.
Dzięki.